аэропорт з Києва.
524 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję prowadzi, realizuje Marcin Suchmier. A wiadomości przygotowała Daria Hordyjko. W wyniku rosyjskiego ataku na wielopiętrowy budynek w Krzywym Rogu zginęło 6 osób, w tym 10-letnia dziewczynka. 81 osób zostało rannych, 19 z nich przebywa w szpitalach. W domu zawaliło się kilka pięter. Władze miasta ogłosiły 1 sierpnia dniem żałoby. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego uderzenie przeprowadzono przy użyciu rakiet Iskander wystrzelonych z Krymu. W nocy rosyjskie drony spadły na Charków. Kilka budynków zostało uszkodzonych. Jeden dron uderzył w akademik. Jedna osoba jest ranna. W wyniku serii ataków wojsk rosyjskich na Cherson w ciągu doby zginęły 3 osoby, a 17 zostało rannych. Wśród rannych jest dziecko, jego stan jest ciężki. Centrum biznesowe w stolicy Rosji, Moscow City, zostało ponownie zaatakowane przez drony. Rosyjskie Ministerstwo Obrony powtórzyło, że bezzałogowce zostały zniszczone przez system walki elektronicznej. Jednak dron w stolicy Rosji zaatakował ten sam wieżowiec, który został zaatakowany w weekend. Ponadto rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że tej nocy drony nawodne zaatakowały rosyjską flotę czarnomorską. Rzekomo 3 ukraińskie drony zaatakowały okręty patrolowe Siergiej Kotow i Wasilii Bykow. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że wszystkie drony zostały zestrzelone. Chorwacja i Ukraina uzgodniły wykorzystanie chorwackich portów do eksportu ukraińskiego zboża. W tym celu Ukraina może korzystać z portów na Dunaju i na Morzu Adriatyckim. A my od razu się łączymy z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie.
Mamy powtórkę, kolejny ukraiński, prawdopodobnie ukraiński atak na stolicę Rosji, znowu drony w Moscow City.
I dokładnie w ten sam wieżowiec, co i poprzedniej nocy. A teraz uderzył na 21 piętrze, wcześniej na jakimś tam 8, coś takiego, ale... No, najważniejsze znów to jest efekt psychologiczny przede wszystkim, że drony, jeżeli to są ukraińskie w ogóle drony, dolatają aż do samej Moskwy. No, przypominam Państwu, że od granicy z Ukrainą do Moskwy jest około 700 kilometrów. I co? Rosja nie może nic przeciwstawić dronom, które lecą 700 kilometrów, a rzekomo ta druga armia świata. No widać, że jednak nie, jeżeli znów powtórzę, jeżeli to są drony ukraińskie. No i teraz znów, co bardzo ważne, mieszkańcy Moskwy po prostu są zmuszeni przyzwyczaić się do sytuacji, kiedy po prostu na głowę im może coś spaść, jak my w Kijowie i w innych miastach Ukrainy. Ci Rosjanie, którzy mówili, że oni poza polityką, że ich to w ogóle nie obchodzi, teraz obchodzi, bo każdemu może coś spaść na głowę i zabić. No, bo jednak oni są teraz zmuszeni żyć w realiach wojny.
Dmytrze, czy próbowałeś może znaleźć informacje, może są takie informacje, dlaczego akurat to Moscow City, dlaczego akurat tam? No, można sobie wyobrazić, że w Moskwie jest wiele różnego rodzaju obiektów, które mogłyby być potencjalnym obiektem ataku, ale dlaczego akurat tam te drony lecą?
No to jest ciekawe pytanie. Ja tak naprawdę nie jestem w stanie dać jednoznaczną odpowiedź. No, jest informacja o tym, że w tym wieżowcu mieści się Ministerstwo Rozwoju Gospodarki Federacji Rosyjskiej. Dlaczego akurat uderzyć w to ministerstwo, to ja tak naprawdę nie wiem, ale może być też sytuacja taka, że to są drony w ogóle nie ukraińskie, a na przykład rosyjskie, i z różnych powodów oni mogą być wystrzeleni. Być może ktoś z tych elit rosyjskich jest już bardzo niezadowolony reżimem Putina. No i w taki sposób też chce ten reżim obalić, tak?
To ciekawa teoria, ale gdy popatrzymy na wydarzenia z Prigożynem i z Wagnerowcami, to w pewien sposób nie jest pozbawiona logiki. Ale wiemy też o innych dronach, które zaatakowały flotę czarnomorską nieskutecznie.
Znów, tutaj trzeba podkreślić, że to jest informacja od Ministerstwa Obrony Rosji, a więc trzeba to podzielić na 3 albo na 4 i w ogóle nie wiadomo, co się wydarzyło. Czy to były nasze drony, czy oni skutecznie jednak byli, czy nieskutecznie, ale no, jeżeli naprawdę doszło do tego, że te drony uderzyli te statki, to jest też bardzo ważny aspekt, że po prostu flota czarnomorska, marynarka wojskowa nie może też czuć się bezpiecznie w Morzu Czarnym. Jest informacja o tym, że te okręty, które zostały tam zaatakowane rzekomo ukraińskimi dronami wodnymi, oni znajdowali się za 340 kilometrów na północny zachód od Sebastopola, tak, powiedzmy tak, od głównej, ważniejszej bazy w Rosjan wojskowej. To znaczy, że oni próbowali pilnować tych szlaków morskich do ukraińskich portów. Ale jednak już jest informacja o tym, że izraelski statek wprost płynie i już przebił się przez rosyjską blokadę wojskową zbliża się do Dunaju, na którym znajdują się ukraińskie porty. A za tym statkiem płyną jeszcze dwa statki. Statki greckie, grecki i turecki. To jest bardzo ważna, moim zdaniem, informacja, mówiąca o tym, że jednak są próby tego, żeby przebić się i być może skuteczne i próby przebijania się przez rosyjską blokadę na Morzu Czarnym.
Niewykluczone, że ta informacja dotycząca ataku dronów na rosyjskie statki też jest z tym związana. Zwróciłeś uwagę na to, że wiemy o tym ze źródeł tylko i wyłącznie rosyjskich. Być może Rosja chce wytworzyć właśnie takie wrażenie, że trwają tam walki i przez to te statki handlowe nie powinny się pojawiać w tym rejonie.
No tak, ale to moim zdaniem to jest rzeczy, które między sobą są związane. Te statki, które teraz płyną do portów ukraińskich na Dunaju i to rzekome uderzenie w te okręty rosyjskie w tym rejonie Morza Czarnego.
Mówiliśmy, informowaliśmy wczoraj o tym dramatycznym wydarzeniu w Krzywym Rogu. Wiemy już dzisiaj, że zginęło 6 osób, 10-letnia dziewczynka, olbrzymia liczba rannych, 81 osób, 19 w stanie ciężkim jest w szpitalu. To potężny atak rakietowy. Czy są jakieś dodatkowe informacje? Czy mamy potwierdzenie, że był to celowy atak na budynek mieszkalny? Czy być może znowu jakaś brak precyzji rosyjskiego uderzenia?
Na razie takie informacje nie posiadam. Nie widzę nawet informacji o tym, co akurat uderzyło w ten budynek. Co to było za rakieta. Ja myślę, że to akurat była rakieta, bo skala tych zniszczeń mówi o tym. Zniszczono jedna czwarta tego budynku dziewięciopiętrowego i liczba tych ofiar, tych rannych, to ich jest już ponad 80, po prostu nie bardzo duża liczba tych rannych osób i sześcioro zabitych, w tym 10-letnia dziewczynka, mówią o tym, że to była jakaś rakieta rosyjska, ale na razie my nie mamy informacji, co to było za rakieta. I czy tak naprawdę nie ma większego znaczenia, co było celem Rosji. Ważne jest to, że oni w taki sposób próbują zastraszyć nas, zateroryzować nas, tak? A ci oni celowali gdzieś w jakiś obiekt wojskowy czy nie, to już nie ma tak naprawdę moim zdaniem znaczenia, ponieważ ludzie po prostu stracili swoje życie, stracili mienie i to jest najważniejsze.
Jeden może szczegół ważny, istotny, prezydent Wołodymyr Zełański jednak stwierdził, że to była rakieta Iskander, rakiety były wystrzelone z tymczasowo okupowanego Krymu, taka jest informacja bezpośrednio prezydenta Zełańskiego, więc raczej tutaj w tym wypadku już wiadomo, co uderzyło. Pozostaje rzeczywiście jak zwykle w takich sytuacjach pytaniem, czy obiekt cywilny był tym końcowym celem uderzenia rosyjskiego, ale masz rację, że bez względu na to, czy był, czy nie, to konsekwencje są oczywiste i są oczywiście tragiczne. Dmytrze, cały czas podróż przez Polskę chciałeś zaprosić na spotkanie.
Chciałem i zapraszam jutro w Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Foksalu 3/5 o 17:00. I podkreślam Państwu, że ja zbieram środki na kupienie drona dla wojskowych na froncie. Mam nadzieję, że uda się to zebrać. I oprócz tego też zbieram środki na wydanie książki, tej samej książki, a książka nazywa się Zamki i rezydencje na Ukrainie związane z polskimi rodami. Ona jest po ukraińsku teraz, podkreślam to, ale kupując tą książkę wydaną teraz po ukraińsku, wy Państwo możecie też wesprzeć wydanie tej książki już po polsku. Oprócz też kupienia oczywiście drona. No i ja będę też cały czas już teraz wyjeżdżam do Warszawy spod Wrocławia. Dzisiaj już będę w studiu warszawskim i też zapraszam, ktoś być może z Państwa może przyjść bezpośrednio do naszego radia i ja z chęcią też mogę sprzedać z podpisem Państwu te książki. Będę i jutro, i dzisiaj, jutro, aż do 4 sierpnia łącznie.
To powiem ci tylko, Dmytrze, że wczoraj odwiedzałem jednego z naszych przyjaciół, bohaterskiego ukraińskiego żołnierza, który w czasie akcji odniósł rany i leczy się teraz w Polsce. Powiedziałem, że będziesz w Warszawie i że będziesz z książką. On na ciebie czeka w szpitalu. Mam nadzieję, że razem go odwiedzimy i że będziesz mógł swoją książkę prezentować.
Już jest gotowa dla niego książka, jak najbardziej.
Wspaniale. Bardzo serdecznie już dziękuję i na pewno Państwu powiemy też o reakcji, jak to spotkanie wyglądało. Dmytro Antoniuk już za chwilę będzie w Warszawie, a my przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko.
Arturze, ale z Lwowa przeniesiemy się dosyć daleko, bo do Arabii Saudyjskiej oczywiście umownie się przeniesiemy. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak zapowiedział, że odbędzie się kolejne spotkanie doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego w sprawie realizacji ukraińskich inicjatyw na rzecz przywrócenia trwałego i sprawiedliwego pokoju. Wiemy, że w tym spotkaniu wielonarodowym, że będą też przedstawiciele Polski i że to spotkanie jest teraz jednym z głównych tematów przestrzeni informacyjnej też na Ukrainie.
Tak, w tym spotkaniu według m.in. Wall Street Journal ma uczestniczyć 30 krajów. Rosja nie została zaproszona. Oczywiście Arabia Saudyjska pełni teraz rolę taką scalającą interesy Chin, interesy Zachodu i interesy tak zwanego kolektywnego, globalnego południa, jak to teraz jest określane, czyli państw rozwijających się. I ta platforma ma umożliwić Ukrainie tak jakby doniesienie, powtórne zatwierdzenie tego planu pokojowego, który został opracowany przez Kancelarię Prezydenta Ukrainy, tych 10 punktów i zrozumienia przez większość państw zgromadzonych na tym szczycie tego, co Ukraina wymaga, czy też tak naprawdę, co próbuje donieść światu. To spotkanie będzie, dojście do tego pokoju ukraińskiego będzie miało trzy etapy, tak informuje właśnie szef kancelarii Ukrainy Andrii Jermak w Stanisławowie. On o tym powiedział, czyli w dawnym Stanisławowie, teraz Iwano-Frankiwsku. Powiedział, że właśnie pierwsza faza spotkania z ambasadorami akredytowanymi na Ukrainie, które będą poświęcone szczegółowemu omówieniu każdego punktu formuły. Druga faza to będzie ta, na której Ukraina zainicjuje spotkanie doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego w celu znalezienia optymalnych sformułowań i mechanizmów dojścia do planu pokojowego. A trzeci etap to będzie właśnie światowy szczyt założycielski na szczeblu przywódców państw, który może jeszcze się odbyć w tym roku. Więc ten etap w Arabii Saudyjskiej jest etapem jak najbardziej właściwym i w sumie chyba jednym z największych szczytów pokojowych, użyję tego słowa, chociaż nie wiem, czy do końca można tak określać te rozmowy. Tak jak powiedziałeś, Pawle, Polska też ma uczestniczyć w tym szczycie. Tę informację potwierdził m.in. wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Jabłoński, że Polska będzie też jednym z krajów, które będą wypracowywały tę koncepcję wreszcie osiągnięcia pokoju na terenie Ukrainy. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, Rosja nie została zaproszona na ten szczyt, ale jest też reakcja ze strony Rosji. Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej, powiedział, że Rosja bacznie się przygląda temu, co będzie się odbywało w ramach tego szczytu. Zaznaczył też, że na dany moment nie widzi możliwości osiągnięcia pokoju. Skomentował to w ten sposób, że reżim kijowski nie chce i nie może chcieć pokoju, dopóki jest używany wyłącznie jako narzędzie wojny kolektywnego Zachodu z Rosją. Czyli standardowa gra ze strony Rosji, która wskazuje na przedmiotowość państwa ukraińskiego i zaznacza, że nie jest właśnie podmiotem w grze, tylko narzędziem w grze Zachodu z Rosją. I tak mniej więcej to wygląda. Zobaczymy, jakie będą efekty. Komentatorzy zaznaczają to, co powiedziałem na początku, że Arabia Saudyjska może próbować scalić właśnie te interesy właśnie Chin, Zachodu i także tego globalnego południa. Pawle?
Podkreśliliśmy udział Polski w tym spotkaniu, ale na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej mamy kolejny dyplomatyczny zgrzyt.
No niestety tak. I zgrzyt jest dosyć, moim zdaniem, dosyć duży, dosyć obszerny, a zgrzyt jest reakcją na sformułowanie, na wypowiedź na wypowiedź Marcina Przydacza na antenie TVP. Marcin Przydacz na pytania dziennikarzy odpowiedział, że to, co najważniejsze dziś, to jest obrona interesu polskiego rolnika. Jesteśmy w okresie żniw, polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane w odpowiedniej, godnej cenie, stwierdził właśnie prezydencki minister. I na to była niejako reakcja ze strony Ukrainy, bo polski minister też powiedział o tym, że jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę otrzymała duże wsparcie od Polski. Myślę, że warto by było, żeby Ukraina zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełni Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę polskich granic. I na to była reakcja wiceszefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrija Sabihi. On powiedział, zacytuję jego też: kategorycznie odrzucamy próbę niektórych polskich polityków narzucenia polskiemu społeczeństwu bezpodstawnej opinii, że Ukraina nie docenia pomocy z Polski. Jest to oczywiście gra dla własnych oportunistycznych interesów, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jest to manipulacja, rzeczywistość jest przyjazna i otwarta rozmowa między rzeczywistością jest otwarta i przyjazna rozmowa pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy, między którymi istnieje wysoki poziom wzajemnego zrozumienia i zaufania. Przypomniał także, że de facto Ukraina codziennie dziękuje Polsce i innym sojusznikom, walcząc właśnie na froncie i utrzymując ukraiński front. Tak jak powiedziałem, to jest rozległa reakcja i moim zdaniem ta reakcja troszeczkę jest hiperbolizowana w porównaniu z oświadczeniem polskiego ministra, bo oświadczenie polskiego ministra raz, że było krótsze, dwa, że nienacechowane, takimi kardynalnymi opiniami. Pawle?
I to jest ten moment, Arturze, kiedy chyba, żeby może trochę właśnie jakoś tę atmosferę rozluźnić, albo przynajmniej zmienić. Może posłuchajmy utworu, który wybrałeś, co na dzisiaj przygotowałeś?
A dzisiaj utwór ukraińsko-białoruskiego zespołu Bruto, liderem którego jest wszystkim dobrze znany Sergej Michałok, białoruski muzyk, i utwór Sabotaż.
Dziś jest 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i w raporcie z Kijowa do tego tematu też nawiążemy. Chcę Państwu przeczytać wpis z mediów społecznościowych Wojciecha Pokory, redaktora naczelnego Kuriera Lubelskiego, współautora programu Demaskatorzy. Wojciech Pokora napisał tak. O ile łatwiej dziś zrozumieć historię Powstania Warszawskiego, obserwując przebieg wojny na Ukrainie. My wiemy, czym jest osamotnienie, wyczekiwanie na wykrwawienie miasta, mordowanie ludności cywilnej na oczach całego świata, burzenie miast z ich zabytkami. Wiemy, czym jest propaganda najeźdźców, niszcząca prawdę i nadzieję. Łatwiej dziś zrozumieć, dlaczego Polakom przyszło do głowy wystąpić przeciwko okupantowi. I doskonale rozumiemy znaczenie słów. Słuchaj, Londyn, nam nie trzeba audycji, my żądamy amunicji. Tak napisał Wojciech Pokora dzisiaj w swoich mediach społecznościowych. Cały czas jest z nami Artur Żak. Arturze, czy rzeczywiście są te historyczne analogie, czy ten duch tego wpisu Wojtka Pokory odpowiada tym uczuciom i odczuciom dzisiejszym?
Myślę, że tak. Pawle, tutaj moja odpowiedź to będzie odpowiedzią też subiektywną. Etos Powstania Warszawskiego i szacunek do powstańców w moim domu był przekazywany z pokolenia na pokolenie poprzez dziadka, ojca. Jeszcze w czasach radzieckich było mi opowiadane o tym wielkim poświęceniu. I oczywiście teraz w trakcie tej wojny, jak się ogląda zdjęcia między innymi Mariupola, czy jakichkolwiek innych miast, tak zwanych miast wyzwolonych przez armię rosyjską, to te zdjęcia i filmy po Warszawy po powstaniu warszawskim niejako właśnie przypominają to, co się działo w polskiej stolicy. Oczywiście tutaj nie można robić takich dokładnych analogii, bo o ile Polska faktycznie w jakim stopniu była opuszczona przez Zachód, była w jakim stopniu wolność Polski sprzedana na tej geopolitycznej arenie już właśnie w 1944 roku, o tyle Ukraina teraz myślę, że ma dużo większe wsparcie niż Polska w 1944 roku. Oczywiście łatwo z perspektywy 79 lat pouczać powstańców, a także decydentów Powstania Warszawskiego, co powinni byli zrobić. Dla mnie są to... Ja też się odbiję do swojego petka, do Lwowa. We Lwowie i na terenie nie tylko Lwowa, ale na terenie też Białorusi, na terenie aktualnej Litwy podjęto trochę inną decyzję. Podjęto decyzję o akcji Burza, czyli niejako współpracy z sowieckimi wojskami. Wiemy dobrze, jak to się skończyło. Niestety ta chwila tej wolności, bo rozmawiając też właśnie z powstańcami, jeszcze w latach 90. między innymi ze Stanisławem Adamskim, jednym z dowódców AK-tu tutaj na terenie Lwowa, no powiedział, że to faktycznie były te godziny, może dni tej wolności we Lwowie. Niemniej jednak to się bardzo szybko skończyło. Decyzja o wybuchu powstania ogólnego, totalnego powstania na terenie Warszawy, myślę, że była decyzją trudną. I jeszcze raz powtórzę, łatwo jest z perspektywy 79 lat oceniać to, co się wydarzyło w Warszawie. Niemniej jednak faktycznie pewne analogie teraz z tym, co się dzieje na terenie Ukrainy, można stawiać, ale po raz kolejny powtórzę, Ukraina na dany moment nie jest państwem osamotnionym. Oczywiście Ukraińcy mogą żądać i wymagać większego wsparcia od świata, niemniej jednak nadal wierzę w to, że Ukraina nie jest osamotniona i to, że Ukraina jest w stanie walczyć przez półtora roku z Rosją, z Federacją Rosyjską, z ich wojskiem, potwierdza tylko to, że Ukraina nie jest samotna. Chociażby mówię tutaj o wsparciu Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego. Należy to zaznaczyć, że naród polski nadal wspiera Ukrainę. Pawle?
Rok temu w Warszawie została otwarta wystawa Warszawa, Mariupol, miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei na placu Piłsudskiego. Dzisiaj tę wystawę można oglądać w Kijowie. To wystawa niezwykła, pokazująca zdjęcia zniszczonej Warszawy, zdjęcia też powstańców i współczesne zdjęcia z Ukrainy. Rzeczywiście wiele takich elementów, które pokazują te tragiczne analogie. Tu nie chodzi pewnie o, tak jak powiedziałeś, o proste porównywanie faktów, ale być może o porównywanie pewnego zjawiska, które niestety towarzyszy po tylu latach i wciąż nie możemy się go pozbyć i tego, że wciąż nad nami krążą te same demony, które krążyły w tamtym czasie. Ciekawa jest ta twoja perspektywa mieszkańca Lwowa, miasta, które znalazło się w innym obszarze i mieszkańców, którzy przeżyli coś innego w tym czasie, gdy Warszawa walczyła o swoją wolność. Arturze, ale ponieważ pojawiła się jeszcze jedna bieżąca informacja na koniec z tego tematu historycznego, powracamy do wydarzeń obecnych. Pojawił się dron nad Morzem Czarnym.
Tak, dokładnie chodzi o dron rozpoznawczy, uderzeniowy, amerykański duży dron Global Hawk. Jest informacja od Krym Reali, od takich mediów, które się zajmują stricte właśnie półwyspem krymskim, to znaczy to jest ich główny obszar, i że ten dron coraz bliżej się zbliża, przepraszam za tautologię, do granic, do wybrzeża Morza Czarnego. Chociaż to nie pierwszy raz, kiedy Global Hawk lata nad Morzem Czarnym.
Chociaż bardzo często, gdy się tam pojawia, to ukraińscy obserwatorzy i komentatorzy mówią, że to zazwyczaj oznacza, że coś się wydarzy. A co się wydarzy, będziemy oczywiście stale obserwować w raporcie z Kijowa i innych naszych audycjach. Za chwilę wiadomości w raporcie z Kijowa. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.